Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Wakacyjna miłość może przydarzyć się nie tylko osobie dorosłej, ale także naszemu nastolatkowi. Może wrócić do domu uskrzydlony albo ze złamanym sercem. Jak rodzic może go wesprzeć w obu tych przypadkach? Rozmawiam o tym z Joanną Buraczek, pedagogiem i terapeutką. Witam Panią na antenie Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie, witam Panią.
Czy wakacyjna miłość nastolatka to jest coś, przed czym rodzic musi czuć jakąś obawę?
To jest takie pytanie, na które odpowiem dwojako, bo z jednej strony tak, bo to są emocje mamy, taty, więc mają prawo czuć obawy, no bo jeśli mówimy o tym, że każdy z nas ma prawo czuć co chce, no to rodzic również. Natomiast są to obawy związane raczej z myślami, które ma rodzic, a nie z faktami, które mają miejsce. No bo nie ma nic złego w tym, że nasz nastolatek się zakocha. Raczej bym powiedziała, że jest to coś, co się prędzej czy później wydarzy. Rodzic ma prawo lękać się i bać, natomiast to są jego emocje, które byłoby super, żeby nie przelewał na swoje nastoletnie dziecko.
To jest jedna taka sytuacja, kiedy rodzic bardzo się przejmuje, a druga sytuacja to może być na przykład taka, kiedy rodzic może uważać, że taka miłość na wakacjach to jest coś takiego błahego i w ogóle takiego no niepoważnego i rodzice to lekceważą, mówią, a jeszcze nie ma się tym przejmować, pewnie się 100 razy zakocha, co tam będziemy się nad tym zatrzymywać na dłużej, ale dla nastolatka to może być w danym momencie, w tym momencie bardzo poważna sprawa.
Tak, tak. I właśnie jak pani to mówi, to myślę sobie, że mówi pani o dwóch skrajnościach, no bo z jednej strony mamy tego rodzica, który może przejąć się aż za bardzo, będzie dużo lęków tak dalej i przyleje je na własne dziecko.
Będzie się bało emocjonalność swojego dziecka, żeby nie zostało skrzywdzone na przykład, tak?
Tak. Bądź jest też taka obawa wśród rodziców, że moje dziecko już nie będzie z nami tak dużo spędzać czasu, bo pojawi się ktoś ważny w jego życiu, ktoś inny ważny, nie tak ważny, ale również ważny. Natomiast ta druga skrajność, o której pani mówi, ona mnie bardziej przeraża. Mnie osobiście jako terapeuta pracującego z młodymi ludźmi, bo myślę sobie, że nie ma nic gorszego niż umniejszenie temu, co czuje drugi człowiek. No a jeśli nasz nastolatek mówi nam, sygnalizuje, zakochałam się, jest to dla mnie ważne, zakochałem się, czuję się zraniona, a rodzic mówi, daj spokój, to nic takiego, to myślę sobie, że no, to umniejszenie może pokazać temu dziecku, temu nastolatkowi, aha, czyli to, co ja czuję, jest mało ważne, idźmy krok dalej, nie powiem więcej mamie, tacie o tym, co czuję, idźmy dalej, rodzic przestanie wiedzieć o tym, jakiego dziecko się ma.
Ten stan uniesienia właśnie, tej miłości jest dla dziecka na pewno ważny w danym momencie, ale czy taki stan może być w jakiś sposób tak zwany rozwojowy w cudzysłowie? To znaczy, że dziecko się uczy czegoś przez to zakochanie, tak powiedzmy?
Tak, w ogóle to jest super pytanie, dlatego że wydaje mi się, mam nadzieję, że tutaj wielu różnych psychologów zgodzi się z tym, że moment, w którym nasze dziecko się zakochuje, moment, w którym ono widzi, okej, w moim życiu mogą być inni ważni dla mnie ludzie, no to jest taki moment, w którym nasze dziecko buduje siebie jako odrębnego człowieka, jako człowieka, który ma prawo powoli stanowić sam na swój temat, mieć własne zdanie, emocje, które, no bo zakochanie naszego nastolatka będzie czymś totalnie odrębnym od nas. No a to jest super ważne, mimo że jest to jednocześnie trudne dla mamy i taty.
Bo przez to zakochanie nastolatek może się czuć taki dojrzalszy, prawda? Czuć, że staje się osobą dorosłą, a my jako rodzice przyzwyczajeni do tego, że to nasze małe dziecko, ten nasz synek czy córka, no to wcześniej kochało się w pani z przedszkola, tak? Potem kochało się może jakoś na niepoważnie w jakiejś koleżance czy koledze z klasy i tu nagle pojawia się ktoś, kto jest taki już ważniejszy chyba trochę, taki bardziej dorosłe to jest.
Tak. Powiedziałabym, że to nie jest tak, że ktoś staje się ważniejszy, ale jest ważny inaczej. To jest takie ważne, bo chociaż super, że pani mówi, jakby używa tego słowa, bo to są słowa, które bardzo często rodzice używają w gabinecie. Boję się, że ktoś będzie ważniejszy i wtedy zawsze mówimy o tym, będzie inaczej ważne, co jest bardzo ważne, żeby ktoś taki był. Myślę sobie też o tym, że fajne jest to, że nasze dzieci mogą doświadczać różnych emocji, a zakochanie zdecydowanie sprawia, że czujemy bardzo dużo różnych rzeczy. Więc z jednej strony nasz nastolatek uczy się tego, że może czuć dużo, te emocje są okej, dajemy przyzwolenie na to, a z drugiej strony nasz nastolatek w naszych oczach staje się coraz starszy. I to, z czym ja spotykam się bardzo często, to jest właśnie rodzic, który na terapii mówi, albo właśnie na jakichś spotkaniach, pani Joanno, to moje dziecko jeszcze jest takie małe. i wtedy słowa, które padają najczęściej z moich ust, no to w pani oczach albo w pana oczach jest małe, bo dla tego dziecka, tego nastolatka, 13, 14, 15, 16-latka, on nie ma myślenia o sobie, że jest mały. On ma myślenie o samym sobie, staje się coraz starszy, kim ja w sumie jestem. I jeszcze tak kończąc ten wątek, to jest w ogóle trudny moment, dlatego że z jednej strony nadal mamy w sumie dziecko w domu, któremu kupujemy jedzenie, książki, zeszyty, nie? A z drugiej strony mamy dziecko w domu, które mówi, mamo, ale już nie chcę z tobą spędzać czasu, bo poznałam chłopaka albo dziewczynę.
Fajnie, jak tak powie w ogóle, bo często, kiedy takie dziecko na przykład wraca z takiego wakacyjnego obozu, czy jakiejś kolonii, czy wyjazdu biwaku i rodzic pyta, no jak było? Poznałeś kogoś fajnych kolegów? Nie, no spoko było, tak? Spoko było, I nic więcej właściwie. Jak to rodzic powinien tą rozmową pokierować, jak o to zapytać, żeby uzyskać taką jakąś odpowiedź sensowną, to znaczy, żeby coś, czegoś się mógł dowiedzieć?
To, żeby móc uzyskać sensowną odpowiedź, są to lata wcześniejszego budowania relacji. I tutaj bym zachęcała rodziców do tego, żeby własne dziecko na każdym etapie jego rozwoju 3, 5, 7, 10, 12 lat zawsze pytali o różne rzeczy.
Ale może się tak zdarzyć i to jest zupełnie normalne, że tej odpowiedzi nie uzyskamy.
Tak, oczywiście.
Bo to jest dla
to
niego
jest również
taka tajemnica,
rozwojowe. Tak,
to jest taka tajemnica, że to jest mój chłopak, ja zobaczę, co będzie
oczywiście.
I wtedy najwyżej coś powiem albo i nie powiem.
Tak, ten mój wstęp był po to, żeby pokazać, że możemy zrobić bardzo wiele, żeby tą odpowiedź finalnie w wieku 15, 16 lat czy 14 uzyskać. Natomiast bardzo często zdarzy się tak, że dziecko powie, tak, było spoko. I wtedy rodzic ma często, no dobrze, no ale ja bym chciałbym wiedzieć więcej. To wtedy to, do czego ja bym namawiała, to, żeby nie naciskać, nie mówić, ja muszę wiedzieć, zawsze mi mówiłaś,
co to za tajemnice.
Właśnie, tylko żeby pokazać temu nastolatkowi, okej, rozumiem, że jest coś, o czym nie chcesz mi mówić, ale pamiętaj, że jakby co to jestem. Zawsze można, też jak w terapii mamy rodziny, najczęściej jak przychodzi mama z dzieckiem, bądź jak przychodzą obydwoje, to wtedy namawiamy do tego, żeby poszli razem gdzieś na kawę. Często jest tak, że
nie w domu to było,
właśnie,
tak?
Często jest tak, że dziecko nie będzie chciało o tym mówić w domu, we własnym pokoju, będzie się czuło skrępowane, być może wręcz przepytywane, więc fajnie zrobić takie warunki, bym powiedziała, fajnego spotkania gdzieś, ale jednocześnie liczyć się z tym, że dziecko może nie odpowiedzieć i powie, nie, mamo, nie chcę ci mówić, i wtedy to, co możemy zrobić, to powiedzieć, okej, a czy możemy się umówić, że jak będzie się działo coś trudnego, ważnego, o czym powinienem wiedzieć, to czy możesz dać mi wtedy znać?
Rodzic może poznać w łatwy sposób, że to jest na poważnie, że ten związek zawarty gdzieś, czy znajomość zawarta w czasie wakacji będzie kontynuowana, bo są jakieś sygnały, że tak się będzie działo właśnie, że to będzie trochę dłużej trwać?
Myślę, że to jest trudne pytanie, dlatego że często jest tak, że w tym okresie nastoletnim wiele relacji jest na mega serio, co jest w sumie na ten wiek dla mnie bardzo zrozumiałe, więc może być tak, że często nasz nastolatek będzie mówił o tym, że coś jest super, mega na całe życie, a okaże się, że po 2-3 tygodniach tego nie ma, ale może też być na odwrót, że nasz nastolatek będzie mówił, nie, mamo, to nic takiego, daj spokój, no i będzie miesiąc, 2, 3, pół roku, rok i ten ktoś z kimś nadal będzie, co jest również super.
A druga sprawa, może być tak, że nasze dziecko może czuć się jakoś tak trochę nieswojo, bo wszyscy już mają chłopaka, wszyscy już mają dziewczynę, a ja nie mam. I co wtedy?
Tak, i to jest taki bardzo trudny temat i wątek, dlatego że zakrawamy wtedy o wpływ grupy rówieśniczej i jakie to jest.
Czyli to porównywanie się nastolatków.
Tak.
Wszyscy mają, ja nie mam.
Tutaj
tak?
Namawiałabym każdą mamę i każdego tatę do tego, że jak wyłapią takie sygnały, że nasze dziecko mówi o tym, że ja już też bym kogoś chciała mieć, to żeby pokazać, że my na każdym etapie naszego życia, naprawdę na każdym, mamy prawo mieć inaczej niż reszta świata, mamy prawo czuć inaczej, mamy prawo odbierać inaczej świat. I że bycie w relacji, w związku z chłopakiem, z dziewczyną nie definiuje nas, nie? Że my mamy prawo wejść w relację wtedy, kiedy my sami będziemy tego chcieli. Natomiast zdarza się też tak, że nasze dziecko nie usłyszy tego z ust nikogo. Najczęściej usłyszy od znajomych, oczywiście nie zawsze, ale zdarza się, no co ty jeszcze nikogo nie masz, no jak to, znajdziemy ci kogoś? I wtedy fajnie, jak ten rodzic, który wyczuje, że coś jest nie tak, da taką przestrzeń na to, zobacz, ty możesz mieć inaczej, to jest bardzo okej.
Czyli dziecko w takiej sytuacji kiedy wszyscy mają, a ja nie mam, może czuć się trochę gorsze, tak? No może mieć z tym jakiś problem.
Życzyłabym naszym wszystkim dzieciom, żeby tak nie było i żeby...
Nie porównywały się.
Tak, natomiast tak jak chyba kiedyś rozmawiałyśmy o tym, to jest takie moje marzenie, które mam obawę, nie ziści się nigdy, bo w świecie Instagrama, social mediów, gdzie widzimy ciągle zdjęcia, obrazki różnych ludzi, ciężko się nie porównywać. Tutaj ogromna rola dorosłych ludzi, tutaj zwłaszcza mamy, taty, pokazanie tego, że porównywanie się raczej do niczego nie prowadzi. I podkreśliłabym też to, żeby rodzice sami unikali porównywania się w domu, bo jeśli dziecko słyszy, że mama porównuje się z kimś z pracy, tata z kimś z pracy, albo rodzice porównują się w ogóle do, no to dlaczego dziecko ma tego nie robić, jeśli widzi, że tak jest w domu?
Czy my jako rodzice powinniśmy naszego nastolatka jakoś przygotować na ewentualny zawód miłosny? W jakiś sposób starać się go przed tym uchronić, przygotować, że coś takiego może się w życiu zdarzyć?
Chyba odpowiem, moja odpowiedź może być bardzo trudna, dlatego że nie uchronimy naszych dzieci przed różnymi trudnymi doświadczeniami, mimo że byśmy tego bardzo chcieli, co jest z jednej strony bardzo okej, dlatego że nasze dziecko musi samo doświadczać różnych trudności. To, do czego ja bym w ogóle namawiała, to jest to, żeby rodzice zamiast takich słów, które bardzo często padają, Kasiu, Basiu, wszystko będzie dobrze, powiedzieć, jak to w życiu bywa, ma prawo być różnie, bo w życiu nie zawsze jest wszystko dobrze, więc myślę, że warto na różnych płaszczyznach życia, nie tylko tej miłosnej, o której rozmawiamy dzisiaj, ale też na przestrzeni szkolnej, towarzyskiej, każdej innej, pokazać, nie wiem jak będzie, zrobimy tak, żeby było dobrze, ale może być różnie. Bo gdy bardzo tak pokazujemy naszym dzieciom, że będzie super, będzie dobrze, no to odzieramy też z tego drugiego kawałka, czyli no nie zawsze jest okej.
Czy ten zawód miłosny, bo już trzymajmy się tego tematu, może zrobić jakieś takie spustoszenie wielkie w psychice dziecka? Jak chcielibyśmy nasze dziecko jakoś wesprzeć, to kiedy powinniśmy tak naprawdę szukać porady specjalisty?
Myślę, że to, co może być pomocne, to jest to, że gdy nasze dziecko przeżyje zawód, zostanie odtrącone, zostawione przez chłopaka, dziewczynę, zaczyna to przeżywać bardzo mocno, to jest okej. Jeżeli to się mieści w jakichś ramach, że ten płacz trwa 1, 2, 3, 4, 5 dni do jakiegoś czasu. Tutaj rodzic zna własne dziecko najlepiej i wie, jak ono przeżywało jakieś trudne rzeczy wcześniej, to okej. Jesteśmy, wspieramy, przytulamy, mówimy tak, to jest trudne, rozumiem cię, wspieram, albo no nie rozumiem, no bo nie mam już tylu lat, ile ty, ale wydaje mi się, że to jest trudne. Natomiast jeśli ta sytuacja zaczyna się rozchodzić na inne płaszczyzny życia, nasze dziecko już nie chce wychodzić z domu, jest ciągle załamane, jest ciągle takie w trudnym psychicznie stanie, to wtedy myślę, że warto udać się albo na konsultację do pedagoga czy psychologa szkolnego, pokazać dziecku rozwiązanie, jakim jest pogadanie z kimś innym, niekoniecznie ze mną jako mamą, tatą. Jeśli to nie pomoże, no to wtedy warto pójść też na terapię, na kilka sesji, konsultacji, dlatego że czasami w takich rozstaniach wybijają się inne trudności z całego życia. Na przykład wiedziałam, że odejdzie ode mnie, bo jestem gruba, brzydka, nie taka. No i wtedy, jak już po tych słowach widać, nie chodzi o samo odrzucenie, ale o też inne rzeczy, które się dzieją w życiu.
Joanna Buraczek, pedagog i terapeutka, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję za zaproszenie.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.